Pandemia zmusiła nas do pozostawania w domu. To powoduje, że mniej mamy ruchu i do niego tęsknimy. Wiele osób skarży się także na to, że przybywa im kilogramów. Jak sobie z tym poradzić, o tym dziś w Ekosferze. Powiemy o dietach ekologicznych i wiosennych, a także o ekonomicznym zażywaniu ruchu, czyli ćwiczeniach i spacerach. O tym do 15. Aneta Kawa-Burda, zapraszam. Gościem w Ekosferze jest dietetyk, fitoterapeuta i trener mentalny Beata Polecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Siedzimy w domu, na razie cały czas obowiązuje to hasło zostań w domu. Pandemia wymusza na nas pewne zachowania, jakie?
No cóż, siedzimy w domu, mamy ograniczoną wolność, dodatkowo jesteśmy pod wpływem strachu o swoje życie, o życie swoich bliskich. Co to dla nas znaczy? Przede wszystkim burzy naszą równowagę hormonalną i oczywiście mentalną. Niepewność jutra, ryzyko zachorowania powoduje po prostu strach. Żyjemy w strachu, przewlekły strach powoduje podniesienie poziomu kortyzolu. I byłoby to niegroźne, gdyby ten strach był krótkotrwały. Niestety ten strach budowany jest w nas już od 2 miesięcy. I cóż się dzieje? Wysoki poziom kortyzolu, czyli ten hormon stresu, destabilizuje nasze całe życie i nasze zdrowie.
I zaczynamy jeść.
Zaczynamy nie tylko jeść, dopada nas chantra, dopada nas zły nastrój, wpadamy w jakąś taką melancholię. Siedzimy w domu, nie mamy możliwości ubrać się elegancko, uczesać, namalować się. Nasza pewność siebie i taka charyzma po prostu z dnia na dzień diametralnie maleją. Więc zaczynamy jeść, zaczynamy pić niezdrowe rzeczy, pić dużo kawy. Ta kaskada destrukcyjnych wydarzeń, musimy przerwać ją jak najszybciej. No i mamy ku temu niezwykłą okazję, ponieważ mamy piękną wiosnę, a wiosna to przebudzenie. Po stagnacji, jaką jest zima, wiosna jest czasem, gdzie mamy się zaktywizować, obudzić ciało, umysł i duszę.
Właśnie, ale jak to zrobić, kiedy jest ten obowiązek siedzenia w domu? Zresztą życie nasze też nas jakby zmusza do mniejszego wysiłku, a więcej pracy siedzącej. Jak to zrobić? Jak się zmusić?
Tutaj nawet nie używajmy takiego słowa zmusić się. Musimy poczuć potrzebę zmiany w swoim życiu. I wystarczy wstać rano, wyjść na podwórko, zrobić kilka głębokich oddechów, zrobić kilka gestów przeciągnięcia się, bo tak powinniśmy się budzić do życia po nocy. I z taką świeżością zacząć podejmować decyzje i budować sobie efektywny plan dnia.
Czy ruch jest nam w ogóle potrzebny do czegoś?
To jest życie. Porusza się nasza komórka, porusza się energia w naszym ciele i dzięki temu my się poruszamy, żyjemy, tworzymy. Ruch jest niezbędny dla naszego funkcjonowania i prawidłowej egzystencji. Ale nie jest tak wcale źle. Teraz troszeczkę przyhamowała nas pandemia, ale na ulicy obserwuję coraz więcej ludzi biegających, jeżdżących na rowerach, cieszących się. Coraz więcej i starszych, i młodszych osób biega w lesie, chodzi z kikami, więc wydaje mi się, że nie ma
tym bardziej, że odmrażamy trochę już te elementy tego siedzenia w domu, prawda? Bo już powoli wszystko zaczyna być otwarte. Lasy już mamy od paru tygodni otwarte.
To też poniekąd wpływa, ale chyba ludzie są już tym wszystkim zmęczeni. Widzą, że nie ma potrzeby, żeby w tym domu siedzieć, że właściwie siedzenie w domu no, niczemu dobremu nie służy i po prostu trzeba wyjść. Musimy się ruszać, musimy być w ruchu. Więc ja się osobiście bardzo cieszę, że ten ruch w końcu widać.
Czyli ruch oczywiście to jest podstawa. Jeżeli chodzi o współczesny świat, to też dzisiaj zmieniło się jedzenie i to współczesne jedzenie niekoniecznie nam służy.
Od wieków człowiek dbał o swoje jedzenie, zbierał produkty w pocie czoła, sam uprawiał rośliny, hodował zwierzęta, no i miał 100% pewność, że to pożywienie jest idealne dla niego, ponieważ sam jest twórcą w jakimś stopniu oczywiście tego jedzenia. No, współczesne jedzenie i współczesny człowiek żyje w trochę innym świetle, w trochę innych realiach i to, co się na pewno zmieniło, no już nie zdobywamy pożywienia w pocie czoła, już sami bezpośrednio nie wpływamy na produkcję tego żywienia, tylko kupujemy to, co jest na półkach sklepowych. I bardzo ważne jest to, żebyśmy zaczęli się zastanawiać, co wybieramy, co wpływa na nasze decyzje o wyborze. Więc póki weźmiemy coś z półki sklepowej, zastanówmy się, czy jest to na pewno nam potrzebne, czy jest to na pewno odżywcze i właściwie, czy jest zdrowe. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która sprawia, że to jedzenie jest właściwie teraz trucizną, to to, że jemy po prostu za dużo. Nasz organizm jest na tyle efektywny, że tego jedzenia potrzebuje właściwie niewiele. Kiedyś nasi przodkowie jedli maksymalnie 3 posiłki, czasami nawet 2 posiłki dziennie i do tego bardzo ciężko pracowali. Dzisiaj mamy takie możliwości, żeby pracować lżej, właściwie jeździmy autem, pracujemy teraz właściwie zdalnie z domu, więc ten wydatek energetyczny jest niewielki. Więc i to jedzenie powinno być wprost proporcjonalne tej ilości tego jedzenia w stosunku do tego, jaki jest ten wydatek energetyczny. Co jeszcze sprawia, że to nasze jedzenie jest takim naszym trochę wrogiem, to to, że jemy byle jak.
I byle gdzie.
Byle gdzie. W tej chwili uważam, jest wspaniały czas na to, żeby zacząć gotować w domu i niestety nie mamy innego wyjścia, tak? Restauracje, bary są pozamykane. No co prawda można kupić jedzenie na wynos, ale sytuacja stworzyła nam to troszeczkę inne możliwości i warto je wykorzystać i zacząć gotować w domu, wybierając oczywiście te dobre produkty. Ważne jest też to, aby jeść od właściwych porach, bo nie zastanawiamy się, czy jest zjeść śniadanie, czy nie, najlepiej smakuje kolacja, więc to jest kolejny element, który zaburza tą naszą równowagę żywieniową. Co jeszcze? Jemy oczywiście za dużo słodyczy, koncentrujemy się w dużej ilości na nabiale, myśląc o tym, że jest wspaniały, zdrowy i wpłynie na lepszą sylwetkę i pozwoli nam zrzucić zbędne kilogramy, nic bardziej mylnego. Oczywiście można wszystko jeść, ale najważniejszy jest umiar i stosunek jednego pożywienia do drugiego. Więc właściwie, co jest najważniejsze, po prostu logika.
Zmienił się sposób spożywania posiłków. Wszystko oczywiście próbujemy ułatwiać, używać półproduktów. To też jest błąd.
Zdecydowanie powinniśmy od początku do końca zadbać o to, aby każdy element, na który skłoży się nasza potrawa, miał odpowiednią logikę i sens. Zaczynając od prostych posiłków, chociażby zupy, niech będzie ugotowana na dobrej bazie, czy to warzywnej, jeżeli ktoś nie konsumuje mięsa, bądź też niech to będzie zbudowane na jakimś dobrym kawałku mięsa, czy też kawałku kości, pod warunkiem, że kupimy w miejscu, które będzie zapewniało jakość tego produktu. Kolejny bardzo ważny element to sam proces przygotowania, gotowania. Wybierajmy dobre warzywa. Mieszkamy na Podlasiu. Mamy możliwość i kupienia dobrej jakości warzywa, i możemy kupić dobre przyprawy, a najważniejsza, oczywiście ja tak uważam, inni mogą się ze mną nie zgodzić, ale najważniejsza w procesie przygotowywania produktów jest po prostu dobra energia. Wyłączmy złość, wyłączmy nienawiść i jakieś takie smutne myśli ze swojej głowy, napełnijmy je radością, poprzedźmy przygotowanie tego posiłku intencją, niech ten posiłek odżywi ciało, umysł i duszę. I myślę, że połączenie dobrych produktów plus naszej dobrej energii sprawi, że ten posiłek będzie po prostu wyśmienity.
Za chwilę porozmawiamy o diecie ekologicznej i diecie wiosennej. W Ekosferze rozmawiamy dziś o dietach ekologicznych, także o ekonomicznym zażywaniu ruchu, czyli o też zmianie naszego myślenia, jeżeli chodzi o jedzenie. Gościem jest dietetyk, fitoterapeuta i trener mentalny Beata Polecka. Teraz powiedzmy o diecie ekologicznej. Co to jest takiego ta dieta ekologiczna?
Dieta ekologiczna, czyli logiczna. Tak bym w jednym zdaniu określiła tą dietę. Dieta właściwie odwołująca się do naszych przodków, do tego, czym oni się żywili. Właściwie jakbyśmy tak wyciągnęli zdjęcia z okresu młodości naszych babci, my nie zauważylibyśmy tam ani jednej osoby otyłej. To powinno zmusić nas, skłonić nas do refleksji i zastanowić się, co oni takiego magicznego robili, czego nie robimy my, że w tamtych czasach nie było ludzi otyłych. Nie było, ponieważ oni żyli z pewnym rytmem, rytmem pół roku, pięknej wiosny, pięknego przebudzenia, stagnacji zimowej, letniego ożywienia. Wszystko miało taką logikę i sens. Więc ta dieta ekologiczna powinna koncentrować się na produktach, które zrodziła nasza Matka Ziemia, tak? Czyli na tych naszych polskich owocach i polskich warzywach, bo one wyhodowane zostały tutaj u nas. Nasi przodkowie zimą nie pili soków wyciskanych z pomarańczy czy grejpfruta, ponieważ nie było dostępu do tego typu owoców, tylko pili kompoty przygotowywane z suszonych.
Wodę brzozową.
Dokładnie, na wiosnę pili wodę brzozową, czyli wszystko, co pojawiało się na ich stole, było rodem zaciągnięte z tego, co wyhodowali. I my, obserwując naszych przodków, winniśmy zacząć zachowywać się podobnie. Tutaj nadmienię, jak bardzo ważne jest picie kompotu w sezonie zimowym, od czego my teraz odeszliśmy i pijemy soki z kartonów, wiadomo, z owoców cytrusowych. Taki kompot ugotowany na bazie ciepłych, wyhodowanych latem owoców, nadmienię, że to były przede wszystkim suszone owoce, to jest świetna pożywka dla naszego całego organizmu.
Pełnych naturalnego cukru, to też
naturalnego cukru, bo ważne, aby taki kompot nie słodzić. Można tam dodać cynamon, można tam dodać anyż, można tam dodać także inne suszone owoce, skutkiem czego uzyskujemy odżywczy napój, który jest w stanie zapewnić nam zdrowie przez cały sezon zimowy. Natomiast wkraczamy w sezon wiosenny, następnie letni, no i tu możemy sobie pozwolić na świeże owoce i warzywa, wszystko to, co stworzyła i co wyhodowała, dała nam Matka Ziemia.
Dieta ekologiczna stawia także na dużą ilość zdrowych węglowodanów.
Te węglowodany to oczywiście owoce i warzywa, ale także kasze, które również od zamierzchłych czasów hodowane są tutaj przez naszych polskich rolników. Odchodzi się od kasz, koncentrujemy się raczej na tylko i wyłącznie ziemniakach, na frytkach, czyli tuż znowu smażone, pieczone, czyli ciężkie. Kasze to jest niezwykłe źródło przenajróżniejszych witamin, a przede wszystkim witamin z grupy B, które są niezwykle istotne w prawidłowym funkcjonowaniu naszego mózgu. Te węglowodany to oczywiście owoce i warzywa. I zwłaszcza w sezonie wiosennym nie zapominajmy o tym, dodając do tych warzyw i owoców te wszystkiego rodzaju nowaliki, których teraz już jest bardzo dużo, ba, nawet można już wyhodować, o tej porze właściwie, można spotkać już te nowaliki w własnym ogrodzie. Tak, u mnie już jest rzodkiewka, sałata, więc na takich produktach w tej chwili powinniśmy się skoncentrować.
Czyli dieta ekologiczna to dieta, która ma być takim powrotem do korzeni, czyli jedzenie wszystkiego, co naturalne, wytwarzane tutaj na naszych terenach, zrezygnowanie z mrożonek, konserw i tak dalej i otaczajmy się tym, co możemy mieć tutaj w najbliższym otoczeniu.
Tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim dieta ekologiczna to taka, która zakłada koncentrowanie się na produktach nieprzetworzonych, czyli takich najbardziej naturalnych. Oczywiście czasami łatwiej jest nam kupić coś mrożonego, ale pamiętajmy, że te mrożone nie będzie miało takich wartości odżywczych, jak to świeże, tak? Czy ta marchewka, wiadomo, że to wymaga obrania, pokrojenia, zajmuje nam czas, ale dbajmy o to, aby ten nasz talerz był zdrowy, bo dzięki zdrowemu talerzowi my będziemy zdrowi.
Mówimy o diecie ekologicznej, mówiliśmy zimą o diecie zimowej, no to teraz przyszedł czas na dietę tak zwaną wiosenną, ponieważ ta nasza zimowa dieta to były ciężkie zupy. Czy teraz powinniśmy powoli w tej diecie wiosennej z tych produktów rezygnować?
Już na początku powiedzieliśmy troszeczkę o wiośnie. Słuchajcie, wiosna to nowy początek. To pora roku, w której wcześniej wstaje słońce i powinniśmy my również wcześniej wstawać i udawać się na żywe spacery, które zapewnią nam aktywację i takie orzeźwienie. Wiosna to aktywacja, przebudzenie po takiej zimowej drzemce, po takiej stagnacji. Pojawiają się zielenie na naszych drzewach, rośliny zaczynają budzić się do życia, więc nasze oczy również zaczynają się szerzej otwierać i budzić się do życia. Wiosna to pora roku, w której należy przede wszystkim zadbać o odżywienie, oczyszczenie wątroby i pęcherzyka żółciowego, a więc to czas, gdzie powinniśmy jeść właściwie najmniej, ba, powinniśmy intensywnie pościć, aby oczyścić ciało z ciężkich tłuszczów i takiego ciężkiego zimowego pożywienia, czyli tych takich gęstych, zawiesinowatych zup. Dieta powinna być najlżejsza w stosunku do wszystkich diet stosowanych przez cały rok.
Podobno podczas zimy przeciętnie tyjemy 2 kg, czy chcemy, czy nie chcemy, więc no teraz musimy te 2 przynajmniej zrzucić.
I właśnie wiosna daje nam takie możliwości. Tutaj możemy się oczywiście skupić nie tylko na zupach. Jeżeli chcemy zrzucić te zbędne kilogramy, które się nagromadziły i zresztą słusznie, musimy po prostu ograniczyć ilość posiłków. Możemy oczywiście zmienić całkowicie nasze menu, przestawić się na świeżo wyciskane soki, jeszcze z warzyw z zeszłego roku, bo one są jak najbardziej dobre. Możemy zacząć gotować zupy przygotowywane już na takich świeżych, chociażby delikatne kapuśniaki, bez tłuszczu, bez mięsa. Możemy w ogóle w tym sezonie wiosennym zrezygnować z produktów mięsnych, które faktycznie są najcięższe w trawieniu i najefektywniej gdzieś tam degenerują nasz organizm. No i cóż jeszcze oprócz tych warzyw i owoców i tego delikatnego, lżejszego jedzenia? Przede wszystkim ruch. Powinniśmy wstawać wcześnie rano i udać się na kilkunastominutowy spacer. Nie musimy biegać, nie musimy się pocić, nie. My musimy nauczyć się efektywnie po prostu żyć, budzić się. Zróbcie Państwo sobie taki test. Przez kilka dni wstawajcie rano i początek każdego dnia zaczynajcie kilkunastominutowym spacerem. Zobaczycie, jak efektywnie będziecie działać w ciągu całego dnia.
O zasadach zdrowego odżywiania porozmawiamy za chwilę. O tym, jak schudnąć na wiosnę, jakie diety zastosować, jaki ruch jest nam potrzebny, jakie ćwiczenia, o tym rozmawiamy dziś w Ekosferze z dietetykiem, fitoterapeutą i trenerem mentalnym Beatą Polecką. Mówiliśmy przed piosenką o diecie wiosennej. Czy do tej diety wiosennej coś jeszcze można byłoby dodać?
Tak, nie dodałam, a to jest bardzo istotne. Słuchajcie, o wszystkich niezwykłych ziołach, które pojawiają się u progu wiosny. Kwiecień to czosnek niedźwiedzi i oczywiście można wybrać się do lasu i kto zna tajne miejsca, to może sobie tego czosnku narwać, ale też można kupić czosnek niedźwiedzi, bo jest możliwość kupienia go w formie świeżej, który ożywia, mineralizuje i przede wszystkim oczyszcza. Zachęcam również do zrywania ziół, których pojawia się coraz więcej. Najwięcej widać majowej pokrzywy. Jest to świetne zioło, które powinniśmy jeść na świeżo, powinniśmy wyciskać z niej soki, powinniśmy sobie teraz ją suszyć, tak aby zabezpieczyć się na cały sezon letni, zimowy, do następnej wiosny. Pokrzywa, niezwykłe zioło, które oczyszcza wątrobę, pobudza do pracy nerki, bo działa i żółciopędnie, i moczopędnie, więc wpływa na detoksykację całego organizmu. To, o czym nie powinniśmy nigdy zapominać, to mniszek lekarski. Zobaczcie Państwo, właściwie jest wszędzie.
Czyli mlecz tak zwany.
Tak zwany mlecz, choć łatwo go czasami pomylić. Bo mlecz to też jest roślina bardzo podobna do mniszka lekarskiego, ale powszechnie od dawien dawna nazywało się to oczywiście mleczem. Ale mam na myśli tutaj mniszek lekarski, który rośnie, jak myślicie Państwo, dlaczego tak go właściwie dużo rośnie? Bo każdy z nas potrzebuje oczyszczenia właśnie na wiosnę. Dieta nam zimowa nie służy i trzeba się niestety pozbyć tych wszystkich toksycznych substancji, więc mniszek lekarski neutralizuje zastoje z obrębu wątroby. Jeżeli zneutralizujemy zastoje, stajemy się bardziej łagodniejsi, pogodniejsi, uśmiechnięci. Usuwamy toksyny, usuwamy zanieczyszczenia, pobudza się produkcja i przepływ żółci między pęcherzykiem żółciowym a wątrobą, skutkiem czego czujemy się lepiej, przestaje nam boleć głowa, mamy więcej energii. Budzimy również do życia nasze nerki, z których właśnie dostajemy energię i power do życia.
To jeżeli chodzi o dietę wiosenną, a teraz powiemy o takich ogólnych zasadach odżywiania, o których powinniśmy pamiętać. Pewne rzeczy wydają się oczywiste, ale dopiero jak się to omówi, to przypominamy sobie o tym, że w zasadzie o tych rzeczach zapominamy. Jakie są podstawowe zasady takiego zdrowego odżywiania?
Przede wszystkim i chyba najważniejszy podpunkt to picie. Pijemy za mało, pijemy złe napoje, nie nawadniamy się efektywnie, zapominając o tym, że 70% naszego ciała to jest woda. Ta woda jest niezbędna do tego, żeby płynęła w naszym ciele odpowiednia ilość krwi. Ta woda jest niezbędna do tego, aby efektywnie pracowały nerki, które oczyszczają nasz organizm. Jeżeli nie będziemy efektywnie i pić wystarczającej ilości płynów, to oczyszczanie po prostu będzie nieefektywne, czyli toksyny nie będą wydostawały się wystarczającej ilości z naszego organizmu. Więc to, do czego zachęcam i to, nad czym zalecam się pokłonić, to nad analizą tego, ile pijemy. Powinniśmy każdego dnia spożywać między 1,5-2 litry, a nawet do 3 litrów wody w ciągu dnia. Wszystko oczywiście zależy od tego, co robimy, czy w naszym życiu jest intensywny wysiłek, czy się też intensywnie pocimy, bo im większy wysiłek, im większa podliwość, tym zaangażowanie w picie i przyjmowanie tych płynów jest po prostu większe. A co pijemy? Możemy pić samą wodę, ale możemy też pić różnego rodzaju napary ziołowe i o tych ziołach już mówiłam wcześniej, także pijmy napary z mięty, pijmy z napary z pokrzywy, z mniszka lekarskiego, pijmy wodę z cytryną, ba, pijmy wodę z solą. Chcę tutaj zburzyć mit o tym, że sól jest niezdrowa. Sól niezdrowa w nadmiarze, tak jak wszystko w nadmiarze, jest złe. Ale sól w odpowiednich ilościach również pobudza diurezę w naszych nerkach, aktywizuje nasze nerki i przede wszystkim schładza rozgrzane wątroby. Więc jeżeli ktoś ma wybuchy gorąca, jest mu w kółko gorąco i z tego powodu intensywnie się poci, to tutaj zachęcam do picia wody z odrobiną soli. Sól też sprawia, że ta woda zatrzymuje się w naszym organizmie, więc też to nawadnianie jest po prostu efektywne.
Powinniśmy też zwracać uwagę na pory posiłków.
Pory posiłków to jest kolejny bardzo ważny element w naszej diecie. Wystarczy poobserwować, jak jedzą nasze dzieci, kiedy jeszcze ich przyzwyczajenia takie pourodzeniowe nie zostały uszkodzone naleciałościami niewłaściwej diety rodziców. Dzieci rano wstają, chcą jeść. Mija kilka godzin, znowu chcą jeść. Mija znowu jakiś czas i znowu chcą jeść. To są naturalne mechanizmy, które powodują, że powinniśmy cyklicznie w konkretnych godzinach te posiłki przyjmować. I tak pierwszy posiłek, najważniejszy, bo on budzi wszystkie narządy znajdujące się w obrębie układu pokarmowego do życia, to jest śniadanie, które powinniśmy zjeść między 7 a 9. Według medycyny chińskiej jest to pora, gdzie najefektywniej pracuje żołądek. Najefektywniej, to znaczy, że jest przygotowany i zaopatrzony w odpowiednią ilość soków trawiennych, które obrabiają nasz posiłek. Zmobilizowana jest także trzustka i śledziona do produkcji enzymów trawiennych, więc pierwszy posiłek powinien się pojawić między 7 a 9. Kolejny ważny posiłek to jest to posiłek drugi między 14 a 16. W tym czasie efektywnie pracuje śledziona, która jest niezwykle istotna w procesie trawiennym. My sobie bagatelizujemy tą śledzionę, natomiast ona jest bardzo istotna. Jej praca jest efektywna w tym właśnie czasie, więc powinniśmy zjeść większy posiłek węglowodanowy z dodatkiem porcji białka. Między jednym a drugim posiłkiem może się pojawić delikatna przekąska, lunch, owoc, tak zwany. Taki lunch. To powinno być coś lekkiego, powiedziałabym taki delikatny aperitif. No i ostatni posiłek to posiłek między 18 a 19, który powinien być takim posiłkiem regeneracyjnym, stabilizującym. To posiłek, który właściwie nie powinien nas nasycić, a zabić uczucie głodu, tak żebyśmy bez oporów poszli spać i nie marzyli o bagietce, kremówce, czy czymś jeszcze bardziej wyszukanym. I tuż znowu między drugim a trzecim posiłkiem może się pojawić przegryzka, jeżeli ktoś takiej przegryzki potrzebuje. Najważniejsze jest to, żebyśmy też zrewidowali potrzebę, czy faktycznie potrzebujemy tych 5 posiłków, czy może wystarczy właściwie 3, czy może 4. Ważne jest to, aby poznać swoje potrzeby i dostosować te potrzeby do gdzieś tam potrzeb organizmu i pieczołowicie tego strzec, powtarzając rytuał godzinowy posiłków każdego dnia.
Jakie jeszcze są zasady te podstawowe zdrowego odżywiania?
Żeby sprawić, aby nasz układ pokarmowy nie pracował zbyt intensywnie, dbajmy o to, aby na tym talerzu nie było zbyt dużo pożywienia. Właściwie powinniśmy zakończyć proces jedzenia w momencie, kiedy zabijemy uczucie głodu, także nie przejadajmy się. Co jest jeszcze bardzo istotne? Bardzo istotna jest też dieta rozłączna, tak abyśmy nie łączyli zbyt dużej ilości mięsa z zbyt dużą ilością węglowodanów, typu chociażby ziemniaki. Zjedzcie kawałek mięsa, do tego dorzućcie kilka kawałków warzyw i niech to będzie jeden posiłek. W kolejnym pożywieniu możemy skupić się właśnie na innych węglowodanach typu chociażby ziemniaki czy kromka chleba z masłem. Cóż jeszcze jest istotne w tej naszej diecie, aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo? Może nie same pożywienie, ale sen. Sen to też jest nasz pokarm, czas na regenerację i na odżywienie naszego organizmu, więc starajmy się właściwie zasypiać i budzić się o poranku. Najlepsze pory spania to jest godzina 22 i pobudka około 6 rano.
Za chwilę porozmawiamy o aktywności, która też jest w całym tym procesie odchudzania bardzo potrzebna. W Ekosferze rozmawiamy dziś o dietach ekologicznych, o diecie wiosennej, a także o tym, jakiego ruchu zażywać w zgodzie z naszym organizmem. Gościem jest dietetyk, fitoterapeuta i trener mentalny Beata Polecka. Mówiliśmy tutaj o podstawowych zasadach żywienia. Wiadomo, że to, jak będziemy jeść, musi być poparte też ruchem, bo ruch jest nam potrzebny. Jak się ruszać efektywnie, jak spacerować efektywnie, co robić, jak oddychać efektywnie, na to też są sposoby.
Po pierwsze musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja lubię, jaka forma aktywności sprawia mi najwięcej przyjemności, bo ważne jest to, aby w tym ruchu do niczego się nie zmuszać, aby ten ruch był dla nas przyjemnością, aby nie blokować się wewnętrznie, nie spinać mięśni, tylko wyjść i się właśnie rozluźnić. Więc najpierw ustalamy, co nam sprawia przyjemność, czy bieganie, niektórzy kochają biegać, czy spacerowanie, czy jazda na rowerze.
Czy pływanie.
Ja tutaj jeszcze wtrącę ostatnie badania odnośnie naszej aktywności. Wykazały, że przeważnie większość aktywnego społeczeństwa wybiera teraz rower zamiast biegania. Do niedawna to bieganie było w takiej grupie najczęściej wybieranych aktywności, więc na początku musimy wybrać, co nas po prostu kręci. Następnie musimy się zastanowić, czy ten ruch, który sobie wybraliśmy, jest na miarę naszych możliwości, bo każdy z nas, może nie każdy, ale większość z nas jest ograniczona różnymi dysfunkcjami aparatu ruchu. Wiadomo, im jesteśmy starsi, tym tych różnych kontuzji, dolegliwości jest więcej, więc ważne jest to, żeby przystąpić do tego wysiłku, wybierając jego odpowiednią intensywność. Żeby nie było tak, że wybierzemy sobie crossfit, a my ledwo jesteśmy w stanie wykonać dwa przysiady, tak, co nas zwali z nóg i wyciągamy się z sali treningowej.
I więcej nie przyjdziemy.
Tak, a potem przez tydzień albo i więcej będziemy unieruchomieni. Także starajmy się dobierać ten ruch do takich naszych możliwości poziomu wytrenowania organizmu, siły mięśniowej. Ten ruch musi być odpowiedni do naszego zdrowia, tak? Więc jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, nie powinien biegać, tak? Powinien wybrać pływanie. Jeżeli ktoś ma problemy z aparatem ruchu, czyli ze stawami, powinien wybrać zamiast zwykłego marszu, wybrać marsz z kijkami, bo prawidłowa praca z kijkami sprawia, że aparat ruchu jest mniej nadwyrężany, stawy są odciążane.
I kręgosłup,
a wysiłek energetyczny jest jeszcze większy. Co jeszcze istotne? Ja osobiście polecam ruch na świeżym powietrzu. Kontakt ze słońcem, kontakt z naturą, z zielenią, więc wybierajmy miejsce najbardziej zielone. Jest dużo bardziej efektywny, ponieważ zieleń nas odpręża, regeneruje, sprawia, że jesteśmy łagodniejsi i wszystkie stresy dnia codziennego gdzieś tam mijają. Następny bardzo ważny warunek, kontakt ze słońcem. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że słońce to życie.
To witamina D3
przede wszystkim. Witamina D3. Słońce aktywizuje w naszej skórze prowitaminę D3 i dzięki temu te nasze życie również jest efektywne. Dzięki temu jesteśmy po prostu zdrowi, więc najlepszy i najprostszy, najtańszy ruch to jest ruch po prostu na świeżym powietrzu, do czego właściwie wszystkich zachęcam.
Takim ruchem może być nawet spacer, prawda? Bo jest to też ruch. Możemy spacerować sobie szybciej, jeżeli na przykład nie jesteśmy jakimiś sportowcami, którzy biegają wyczynowo, ale spacer w rytmie naszego pulsu to też jest rodzaj ruchu.
Jak najbardziej tak. Myślę, że osoby początkujące powinny właściwie zacząć od zwykłego marszu, nauczyć się efektywnie maszerować, obserwować swoje ciało, obserwować swój oddech i regulować w czasie takiego marszu, integrować się z tym oddechem, wsłuchiwać się we wdech, we wydech. Takie wsłuchiwanie się w swój oddech sprawia, że też przestajemy myśleć o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Jesteśmy tu i teraz, koncentrujemy się wyłącznie na sobie. Więc taki marsz jest dużo bardziej efektywny, bo na chwilę zapominamy o swoich problemach. W ogóle dobrze jest nauczyć się takiej segmentacji, czyli rozwiązuję jedną sprawę, ale za chwilę muszę ją zamknąć, bo wracam do domu i tam muszę ugotować dobry posiłek. Kończę gotować posiłek, za chwilę wychodzę na spacer, zamykam temat gotowania, więc już nie myślę o tym, co ugotowałem, tylko w tej chwili koncentruję się na tym, że teraz idę i muszę zaktywizować ciało, chcę z tego spaceru wyciągnąć jak najwięcej. Więc skupmy się na oddechu, zacznijmy liczyć sobie te oddechy i wtedy taki marsz będzie dużo bardziej efektywny niż marsz z głową pełną wkurzenia i zdenerwowania.
Zresztą oddech jest w ogóle ważny w naszym życiu. Bez oddychania nie moglibyśmy żyć, także o tym oddechu możemy powiedzieć troszeczkę więcej. Jakie błędy popełniamy przy oddychaniu?
Po pierwsze, oddech jest najważniejszy. Jesteśmy w stanie funkcjonować na tej ziemi właściwie maksymalnie 5 minut bez oddechu, więc jest to pierwszy i najważniejszy pokarm, w jaki zostaliśmy gdzieś tam wyposażeni, bo tego powietrza jest cała masa i możemy oddychać pełną piersią. I tu, moi drodzy, nie pełną piersią, a pełnym brzuchem, bo się okazuje, że wraz z upływem lat przestajemy prawidłowo oddychać, zmieniamy tor oddychania. Wystarczy popatrzeć sobie na dzieci, jak one oddychają, jak ich brzuszki rosną i maleją, po czym spojrzeć na swój tor oddychania i się okaże, że nasz brzuch przy wdechu właściwie maleje. I to już jest sygnał dla nas, że oddychamy nieprawidłowo. Chcę Was, drodzy Państwo, zachęcić do zwrócenia na to szczególną uwagę, bo dzięki prawidłowemu oddechowi jesteśmy w stanie wydłużyć nasze życie, ba, prawie o 30 lat, piszą niektóre książki, a jeżeli nie przedłużyć aż tak mocno, to na pewno poprawić komfort swojego życia. Bo chcę Was uświadomić, że jeżeli nieefektywnie oddychamy, jeżeli zatrzymujemy dwutlenek węgla, nie usuwamy z naszego organizmu tej śmiercionośnej trucizny efektywnie, ten dwutlenek węgla zostaje w naszych komórkach i zaczyna się proces degradacji, powstawania przenajróżniejszych chorób, które bezpośrednio wynikają po prostu z nieprawidłowego oddychania. A więc, moi drodzy, prawidłowe oddychanie to oddychanie torem przeponowym, czyli robimy wdech, brzuch nam rośnie, wypełnia się powietrzem i wtedy wypełnia się powietrzem również cała powierzchnia naszych płuc. I następnie robimy bardzo długi wydech. Starajcie się, aby wydech był 3 razy dłuższy od wdechu. Ja wiem, że będzie to na początku sprawiało ogromny problem, bo nie każdy będzie w stanie wytrzymać tak długo na wydechu, ale wraz z powtarzaniem tego ćwiczenia zauważycie, że będziecie w stanie ten wydech robić coraz dłużej i dłużej. To znak, że te wszystkie prawidłowe, potrzebne nam do życia sposoby oddychania zaczynają gdzieś tam z powrotem wracać. Taki oddech powinniśmy powtarzać jak najczęściej i przede wszystkim w ciągu dnia powinniśmy się zatrzymywać i analizować, jakim torem oddychamy. Najczęściej podnosimy barki w górę, robiąc wdech, następnie na wydechu te barki opuszczamy do dołu. Prawidłowy oddech to oddech przeponowy.
A więc, krótko mówiąc, zdrowo się odżywiajmy, myślmy o ruchu, pamiętajmy o oddechu, tak? Można mniej więcej podsumować.
Dodatkowo musicie, drodzy Państwo, pamiętać, że dbając o sferę swojego ciała, o dobry oddech, bezpośrednio wpływamy na świeży umysł i zdrowego ducha. Nie bez kozery ktoś kiedyś napisał, w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie, nasz umysł i nasze ciało, jeżeli będą w równowadze, nasze ciało również będzie w równowadze. Drodzy Państwo, jesteśmy cudem, więc dbajmy jednocześnie o ciało, umysł i ducha. Siedząc teraz w domu, mamy więcej czasu, zapraszam wszystkich do grupy Wiosenne Przebudzenie, która już w przyszłym tygodniu rusza. Program jest bezpłatny. Program obejmuje 10 dni aktywnego oczyszczania i edukacji konkretnych metod, które pozwolą nam uzyskać balans i równowagę na poziomie całego organizmu. Zapraszam na mego fanpage'a Beata Polecka.
Dietetyk, fitoterapeuta i trener mentalny Beata Polecka była gościem w Ekosferze. Kolejna Ekosfera za tydzień, ale to gała burda. Już zapraszam.